Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, słowa, które wybrałem na ten dzisiejszy świąteczny dzień, to dalsza część historii proroka Eliasza, którą czytam teraz z 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej od wiersza 13. Gdy go Elias usłyszał, zakrył płaszczem twarz swoją, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana zastępów, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mnie odebrać. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na Twoje miejsce. Drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, które dajesz nam każdego dnia. Za słowo, które wkładasz teraz w nasze uszy. Prosimy Cię, Panie, błogosław je. Daj, by było słowem żywym w naszych sercach, w naszych umysłach. By było słowem, które przywraca radość z Twojego wybawienia. Tobie się teraz powierzamy, Panie. Prowadź nas i błogosław. A wszystko to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, dalsza część historii proroka Eliasza i myślę, że nie trzeba tutaj w żaden sposób przypominać, jakie wydarzenia poprzedzają wizytę Eliasza na Górze Bożej Chorebie. Co go tam przyprowadziło? Nie chcę dzisiaj mówić o lęku, strachu, narzekaniu. Nie chcę też mówić o tym, gdzie można Boga znaleźć. Ale chciałbym, żeby nasz dzisiejszy tekst był dla nas takim punktem wyjścia dla takiego spojrzenia też w siebie. Być może przypomnienia sobie i zreflektowania tego, że często człowiek, również Eliasz, ale mamy wiele innych przykładów biblijnych, że często człowiek ma zupełnie inne spojrzenie na przeszłość, na przyszłość, na zadania, jakie ma przed sobą, od tego, jak na sprawę spogląda Bóg. Ale przede wszystkim też chciałbym, by nasz dzisiejszy tekst, drodzy, był takim tekstem, który na nowo sprawi, że być może nie jeden z nas spojrzy z radością na to, co jest przed nami. Na to, że jedną z najwspanialszych rzeczy w życiu człowieka, być może w ogóle najwspanialszą, jest to, kiedy człowiek uświadamia sobie, że idzie, bo tam go posyła Bóg. I tak jak powiedziałem, myślę, że wielu z nas mogłoby teraz tutaj stanąć i mówić o przykładach ze swojego życia. Ja chciałem, byśmy zaczęli od Mojżesza. To jest jedna z moich ulubionych postaci biblijnych i pamiętacie moment, kiedy Mojżesz zostaje powołany. Kiedy gdzieś tam przy gorącym krzewie wsłuchuje się w Boże Słowo i wsłuchuje się chyba z coraz większym przerażeniem, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg nie tylko mówi, że napatrzył się na niedolę swojego ludu w Egipcie, ale kiedy słyszy słowa, posyłam Cię, idź wyprowadź mój lud z Egiptu. Znamy i tę historię. Historię, można powiedzieć, spierania się Mojżesza, historię, w której sypie jak z rękawa powodami, dla których nie jest w stanie pójść do Egiptu. Myślę, że dla wielu z nas być może są to powody uzasadnione. Niektórzy mówią, że po prostu mu się nie chce, bo przychodzi taki moment w życiu człowieka, że człowiekowi się już po prostu nie chce i z trudem uczy się tego, że może chcieć się chcieć. No tak po prostu bywa. Ja niestety też zaczynam to coraz częściej odkrywać w sobie. Ale drodzy, kiedy spojrzymy na Mojżesza w tamtej sytuacji, to w końcu idzie. Ale myślę, że idzie nie dlatego, że został przez Boga kolejnymi przykładami przekonany, ale dlatego, że Mojżesz uświadomił sobie, że Bóg jest z nim. Że jeśli Bóg powołuje, to nie powołuje do służby, która jest ponad siłę człowieka. Że jeśli Bóg powołuje do zadania, to nie jest to zadanie po to, by potem pośmiać się z człowieka, kiedy mu się nie uda. Jeśli Bóg powołuje i posyła, to przygotowuje i wyposaża człowieka, by mógł podołać temu zadaniu. I myślę, że to jest to, co sprawia, że Mojżesz pomimo swoich lat, pomimo tego, że naprawdę mógłby już powiedzieć, chcę już po prostu zwyczajnie powypasać te owce i inne zwierzęta, spokojnie dożyć swoich dni, idzie w nieznane. Ale idzie, bo odkrył, że z nim jest Bóg. Że może kroczyć jako Boży człowiek. To jest ta radość, która sprawia, że Mojżesz idzie w nieznane. I drodzy, jakieś 3 tygodnie temu miałem okazję stanąć na górze Nebo. Jak pamiętacie, jest to miejsce, z którego Mojżesz po raz ostatni spogląda na ziemię, z którego spogląda na Jordan, z którego spogląda na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom z pełną świadomością tego, że on tam nie wejdzie. I słyszałem czasami taką interpretację, że musiało być strasznie przykro Mojżeszowi, kiedy spoglądał na ziemię, ziemię obiecaną, wiedząc, że tak naprawdę jego dni są policzone, a jemu nie dane będzie tam wejść. Jakże przykro musiało mu być z powodu tego, że w tej całej drodze nieraz i on zawiódł Boga. Że w tej całej drodze nieraz zdarzyły się sytuacje, które sprawiły, że oto teraz pozostanie w ziemi moabskiej i może teraz tylko spoglądać na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom. Ale jestem przekonany, że Mojżesz spoglądał z radością. Bo spoglądał na naród, który jest innym narodem, odmienionym narodem. Narodem, który przeszedł już przez pustynię i wie, że za chwilę wejdzie. Spogląda, można powiedzieć, na swoje dzieci. Z radością tego, co Bóg dla nich przygotował, ale też z radością, że przecież choć jego dni są policzone, choć za chwilę odejdzie z tego świata, to przecież odejdzie w ręce Boże. Odejdzie, bo Bóg tak chce. A nie ma piękniejszej rzeczy w życiu człowieka, nawet jeśli przeszłość nie jest najlepsza, jeśli ma świadomość, że oto dni, oto dzień, oto czas i życie, które Bóg mi dał. I tak sobie myślę też, jakże różnie można spoglądać na rzeczywistość, jeszcze pozostając tam nad Jordanem, kiedy spojrzymy na Jozuego. On już w tym miejscu był. Wcześniej przeprawił się za Jordan. I to jest niesamowite, że ludzie patrząc na to samo, potrafią przyjść i powiedzieć, że widzieli zupełnie różne rzeczy. Część zwiadowców jest pełna strachu i lęku, mówi, nie możemy tam wejść, bo zginiemy. Jozue widzi dokładnie to samo. Te same mury, te same umocnienia, tych samych ludzi, tych samych wojowników, a jednak mówi, możemy wejść. Dlaczego? Bo ci ludzie widzieli tylko to i zapomnieli, że Bóg jest tuż obok. Że Bóg nie pozostawia człowieka nawet wtedy, kiedy jest przerażony, przelękniony tym, co jest przed nim. Bo przecież jeśli Bóg powiedział, to jest wasza ziemia, to on nie zostanie po drugiej stronie Jordanu i będzie przyglądał się naszej klęsce, ale będzie z nami. On nas poprowadzi. Tak widział to Jozue. I kiedy teraz spoglądamy na Eliasza, to drodzy, można powiedzieć, to jest też człowiek, który zupełnie inaczej widzi to, co jest poza nim, od tego, jak na rzeczywistość spogląda Bóg. Eliasz widzi siebie jako jedynego, który stał w obronie Pana zastępów, jako jedynego, który kroczył sprawiedliwie, jako jedynego, który chciał prowadzić lud. A skoro to się nie udało, skoro lud nie chce go słuchać, to Panie, zabierz moje życie. Ale kiedy czytamy księgę, pierwszą księgę królewską, to dowiadujemy się, że Eliasz wcale nie jest jedynym. Ale czasami wzrok człowieka, jego poznanie jest ograniczone i albo nie chce dostrzec, albo po prostu nie potrafi dostrzec tego, jak Bóg widzi rzeczywistość. I myślę, drodzy, że to się nam też zdarza. I to nie raz. Ja nie chcę powiedzieć, że zwłaszcza nam duchownym zdarza się, że jesteśmy jedyni, którzy prowadzą właściwie, sprawiedliwie i dokładnie. Ale myślę, że czasami też spoglądamy na to, co jest poza nami, na przyszłość przed nami i mówimy, to już się nie uda. Jest trochę gdzieś takiego żalu, który jest w Kościele. Nieraz słychać takie myślenie, że chyba z tego chrześcijaństwa to i z Kościoła za jakiś czas niewiele zostanie. Nie jeden raz można usłyszeć słowa, że będzie u nas jak na Zachodzie. Znaczy, chyba jesteśmy na Zachodzie, ale to zależy, z której strony się też spogląda. Ale takie przerażenie, że kościoły się wyludnią, że nie będzie nikogo, nie, drodzy. Jezus Chrystus powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. Kościół chrześcijański będzie trwać, będzie żył, bez względu na to, jaka będzie rzeczywistość wokół nas. Może być tak, że kościół instytucjonalny, taki jaki znamy, on się rozpadnie. Może być tak, że to, o co walczymy, nie przetrwa. Ale Chrystus obiecał, że będzie z nami i Kościół będzie żył. Dopóki wierzę w Chrystusa, dopóki obok mnie jest ktoś, kto wierzy w Chrystusa, tworzymy Kościół, tworzymy życie Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest z nami i Bóg nas prowadzi. Tego nie potrafił dostrzec Eliasz. Dla niego życie przeszłością w pewien sposób się skończyło, a nie potrafił zobaczyć, że Bóg ma też plan na przyszłość. I to też tak czasami bywa w Kościele, że mamy takie myślenie, że jak ja odejdę z jakiegoś miejsca, jak mnie zabraknie na jakimś miejscu, to parafia się zawali. Nie wiem, czy diecezja się zawali, czy kościół się zawali. Wszystko się zawali. A potem człowiek odkrywa, że czasami jest tak, że życie jest, trwa, ale tak, jak chce Bóg. I to, co wydarza się na górze Choreb, jest taką niesamowitą nauką dla Eliasza, ale jest też przywróceniem Eliasza na właściwe tory. Że to nie on ma tworzyć, kreować rzeczywistość, ale jest tym, który ma słuchać Boga. A Bóg posyła go do takiej służby, jaką teraz uznaje za ważną. I to jest niesamowite, że kiedy czytamy dalszą część historii Eliasza, w której w zasadzie w porównaniu z tym, co było, można powiedzieć, nie dzieje się nic wielkiego. Bo tam już nie ma wielkich przywróceń do życia, rozmnożenia posiłków, tam już nie będzie ściągania ognia z nieba, tam już nie będzie wielkiej suszy. On po prostu pójdzie, namaści kogoś na króla, znajdzie Elizeusza, zarzuci na niego swój płaszcz i odejdzie. Można powiedzieć, tak niewiele. Ale jestem przekonany, że to były jedne z najszczęśliwszych dni Eliasza. Dlatego, że kroczy w pełnej radości tego, że robię to, bo to jest Boże powołanie. My mierzymy często siłę i działanie człowieka tym, co człowiek pozostawia. Ksiądz Marek wspomniał dzisiaj tutaj o Miechowicach i ja muszę wam powiedzieć, że czasami jestem, nie chcę powiedzieć, że podłamany, ale tak, jak zwłaszcza jak ksiądz Marek mówi, że kontynuuje dzieło i tak drapię się trochę po głowie i zastanawiam, jakie to dzieło dzisiaj jest. Do czego to porównać, drodzy? Kiedy spojrzy się wstecz, to było dzieło, tak? To było coś niesamowitego. A dzisiaj dom opieki, który prowadzi jeszcze dodatkowo fundacja, a parafia tylko wynajmuje pomieszczenia. Służba wśród dzieci, która za chwilę zostanie ograniczona. Można powiedzieć skromnie, bardzo skromnie. Kiedy spojrzymy na dzieło, które było tutaj, to też można powiedzieć skromnie. Ale teraz jest pytanie, które myślę, że warto sobie w tym miejscu postawić właśnie mając proroka Eliasza na tej górze. Tak naprawdę czym chcemy żyć? Z jednej strony, i to jest modne w Kościele, żyjmy przeszłością. Kościół ma akurat o tyle dobrze, że co jakiś czas mamy jakieś jubileusze. 500-lecie reformacji, kolejny jakiś jubileusz, więc zawsze będzie okazja do świętowania tego, co było. A kiedy Kościół świętuje, to Kościół żyje. Ale zastanawiam się, czy czasami nie jest to życie zastępcze. Takie trochę życie udawane. Świętujemy coś, co było poza nami, bo może jest tak, że przed nami czujemy pustkę. Ja nie chcę powiedzieć, że to, co jest poza nami, jest nieważne, to jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy jest bagażem, który nam pomaga, bagażem, z którego możemy czerpać i czuć bezpieczeństwo, oparcie, tak jak w podróży, jak się dobrze spakujemy, nie? Żeby potem się nie okazało, że otwieramy i mówię, jest, zostało w domu, nie? Muszę wam powiedzieć, że taką chwilę grozy przeżyłem na lotnisku w Krakowie, kiedy już po przejściu wszystkich bramek odprawy paszportowej nie mogłem znaleźć portfela i obawiałem się, że on został w samochodzie na parkingu. To nie jest najmilszy moment w podróży. Nie życzę nikomu, znalazł się. I ten bagaż może być niesamowicie ważny i pożyteczny. Może być bogactwem. Jeśli jest z tym, z czego mamy czerpać, by iść w przód. Możemy narzekać, tak jak fantastycznie robi to Eliasz. I myślę, że w tym też jesteśmy dobrzy. W narzekaniu. Narzekaniu na rzeczywistość. Znaczy Polacy w ogóle to we krwi podobno mają, nie? Jak nie ponarzekamy gdzieś, to podobno nie jest to właściwe. Ale w Kościele narzekamy. Ja muszę powiedzieć, z pewnym przerażeniem czasami odkrywam, że sam jestem uczestnikiem tego narzekania. Że tak jak się spotka grupa duchownych, to bardzo często jest narzekanie i czasami trzeba wyłącznik przekręcić, żeby powiedzieć stop. I to zrobił Bóg. Przestań narzekać. To już jest poza tobą. Ale przed tobą jest służba. Taka, jaką ja ci daję. I drodzy, niech to będzie takie pewne życzenie dla mnie samego, ale też dla was. Dla siostry jubilatki. Dla diakonatu. Dla parafii. Życzenie tego, że to, co najwspanialsze dla nas, jest przed nami. Bo z nami jest Bóg i Bóg chce nas prowadzić. Jeśli zaufamy, to może się okazać, że rzeczy, które dziś z perspektywy innych mogą wydawać się nieważne, błahe, ale to jest Boże dzieło. Nie wiem, czy dzieliłem się tym już, to takie trochę osobiste wspomnienie, ale wiecie, to też tak pomyślałem, będąc tutaj, że lata lecą w jedną stronę, jest niestety taka tendencja. Ja już czasami nie pamiętam, którymi rzeczami dzieliłem się gdzie. Więc najwyżej posłuchacie drugi raz, ale ja pamiętam dokładnie moment, miejsce. To był 2001 rok. Droga samochodem między Wisłą a Ustroniem. To był dla mnie taki dość trudny czas, bo nie do końca było wiadomo, czy że tak powiem, będę w kościele, czy nie będę. Nie do końca było jasne, czy będzie moja ordynacja w przyszłości, czy nie. To nie jest łatwe. I jadąc tym samochodem modliłem się. Panie Boże, niech będzie Twoja wola. My się o to też często modlimy. Bądź wola Twoja. I muszę wam powiedzieć, że tam na skrzyżowaniu, jak już się potem na Goleszów skręca, przeżyłem niesamowity moment pokoju. Bo wtedy uświadomiłem sobie, dotarło do mnie, być może po raz pierwszy w życiu, że najważniejszą rzeczą w życiu jest to, by działa się wola Boża w życiu. Jeśli Bóg będzie chciał, to będę ordynowany. Jeśli nie, to nie. I być może wtedy będzie lepiej, jeśli taka będzie wola Boża. I czasami zatracamy się też w naszej służbie, w naszym dążeniu, w myśleniu o tym, co muszę zrobić, jak zorganizować. Czasami spoglądam wstecz i jeszcze ten bagaż tego wszystkiego, co było. A czasami być może wystarczy usiąść, pomodlić się i powiedzieć: Panie Boże, bądź wola Twoja. Jestem Twoim sługą. Jestem Twoją służebnicą. I Ty mnie prowadź. I tego życzę sobie, księdzu biskupowi, duchownym, siostrom, drodzy wam wszystkim. W życiu każdego z nas działa się wola Boża i byśmy kroczyli tam, gdzie posyła nas Bóg. Amen. Będziemy się modlić.